gość Radia Lublin.
16 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest poseł ziemi lubelskiej Janusz Szewczak, Prawo i Sprawiedliwość, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Dzień dobry, witam, łączymy się telefonicznie. Czy nas dobrze słychać?
Dzień dobry, dobrze słychać, witam serdecznie Państwa.
Panie pośle, czy dymisja przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego po tym, jak cała Polska wczoraj mogła usłyszeć na ujawnionych nagraniach i przeczytać w publikacji Gazety Wyborczej, że mógł on sugerować pomoc bankierowi Leszkowi Czarneckiemu w zamian za zatrudnienie na bardzo korzystnych warunkach znajomego prawnika, to było jedyne słuszne wyjście z tej sytuacji, która jest jednak jakimś kłopotem dla obozu rządzącego?
Tak, oczywiście człowiek o państwowej postawie, człowiek honoru w takich pewnych dwuznacznych sytuacjach powinien absolutnie natychmiast reagować podaniem się do dymisji, do dyspozycji. I oczywiście nawet wtedy, kiedy czuje się niesłusznie oskarżony, pomówiony, czy kiedy jest jakaś forma, bym powiedział, przygotowywanej zasadzki na niego.
To była zasadzka?
To dobrze się stało, że jest pytanie, bo wiele tu jest dwuznaczności. Po pierwsze, ja mam bardzo ograniczone zaufanie do Gazety Wyborczej i tych dziennikarzy, którzy przygotowali ten materiał. To po pierwsze. Po drugie, sytuacja, jeśli chodzi o grupę finansową, bankową pana Czarneckiego od dawna wyglądała bardzo, bym powiedział, nieciekawie. Te czarne chmury się zbierały.
Na co pan też choćby w swoich interpelacjach zwracał uwagę?
Tak, ja na to zwracałem uwagę. Właśnie pisałem do pana przewodniczącego Chrzanowskiego również w tej sprawie. Już jest projekt naprawczy w tym jednym z jego banków. Później doszła udział idei banków w aferze GetBacku. To wszystko razem pokazuje, że być może też to była jakaś akcja zaplanowana ze strony właściciela. Taki rzut trochę na taśmę, prawda, skoro wiedział już, że wydarzy się rzecz fundamentalna, niespotykana od kilkudziesięciu lat, mianowicie, że jego bank, Idea Bank, zostanie wpisany na listę ostrzeżeń KNF-u i złożone zostanie zawiadomienie do prokuratury.
Co się wydarzyło wczoraj?
To niesłychanie poważna sprawa, niewątpliwie. To jest jednak organ nadzoru wskazuje na kolosalne tu jego zdaniem nieprawidłowości, zawiadamia prokuraturę. To jest kwestia, prawda, tego miscellingu, to jest kwestia sprzedaży obligacji GetBacku poprzez ten bank, a więc zobaczymy oczywiście, jak to się odbije na kondycji, która i tak jest przecież słaba. Ten bank potrzebował dokapitalizowania. Te banki właściwie, bo to grupa banków prowadząca transakcje krzyżowe również między sobą. A więc ja jestem, wie pan, od lat twardy w tej sprawie, a uważam, że nie powinno być żadnych świętych krów, jeśli chodzi o sektor bankowy. Jeśli ktoś zawinił, jeśli ktoś łamie prawo, jeśli ktoś naraża własnych klientów, polskich obywateli na poważne straty, niebezpieczeństwo ekonomiczne, to powinien ponosić bardzo surowe konsekwencje, tak jak jest w Stanach.
Panie pośle, jedni w tych nagraniach usłyszeli korupcyjną propozycję, inni patologie związane z nadzorem systemu bankowego, czy jego pozorność w jakimś wymiarze. Jedni oczywiście skupili się też na pewnych nieścisłościach, nadinterpretacji, czy wręcz błędach Gazety Wyborczej. A co pan w tych nagraniach usłyszał?
Ja chciałbym bardzo jednoznacznie powiedzieć, że ja nigdy w tym tekście nie widzę tytułu, który dała Gazeta Wyborcza. Tu żadnych dowodów na to na razie nie mamy.
Jest relacja pana Czarneckiego, i ta sugestia o 40 milionach wynikających z 1% rzeczywiście wydaje się być pewnym nadużyciem.
Tak. Sugestia, tylko gdzie mamy dowód na tą sugestię, więc to
podobno na karteczce, którą ma pan Czarnecki.
Ma tutaj, bym powiedział, wiarygodność i prawdomówność. Natomiast oczywiście to jest moim zdaniem w ogóle niedopuszczalna rzecz, takie rozmowy z nadzorcy, z nadzorowanym.
No właśnie, pytanie, czy to nie był najważniejszy podstawowy błąd pana Chrzanowskiego, że on kilkukrotnie zresztą wzywał, czy umawiał się na spotkania i robił to przecież w siedzibie KNF-u, w swoim biurze. No już cały ten anturaż i kulisy tego spotkania rzeczywiście dają podstawy do jakichś wątpliwości.
No tak, rozumiem jego słuszna męska decyzja podania się do dymisji. Oczywiście to jest To trzeba, uważam, pochwalić, no bo odwoływanie szefa KNF-u nie jest prostą rzeczą.
No pytanie natomiast też, czy nie była to taka wymuszona decyzja, bo jeszcze on wczoraj rano, przebywając w Szanghaju, mówił, że nie rozważa rezygnacji. No my też pamiętamy, że premier Morawiecki no, ma jakiś, czy miał ograniczone pole manewru, no bo w przypadku odwoływania...
Przemyślał, że zdecydował się, to jest już fakt. Wie pan, to jest szerszy problem, problem nie tylko przecież polski, problem ogólnoświatowy, no, że te wszystkie różnego rodzaju te lobby finansowo-bankowe, że one wymuszają pewne rzeczy, że one często szantażują władzę, że one właściwie zawsze chcą postawić na swoim. Jest troszkę inaczej w Stanach Zjednoczonych. Tam jeśli jakiś bank coś przestrobie, czy jakiś bankier czegoś się dopuści, to tak jak Madoff trafia na 150 lat do więzienia, prawda, natychmiast, a bank jest ukarany kilkudziesięcioma milionami dolarów kary. Więc czy kilkuset nawet milionami, nawet miliardy są nakładane tych kar na banki. Więc tu musi być absolutnie czerwona linia i tu musi być, że tak powiem, absolutna bezwzględność w egzekwowaniu tych praw. Nie wolno polskich obywateli oszukiwać, okłamywać, wykorzystywać i narażać na straty i brak zaufania do takich instytucji.
I dlatego potrzebne jest powołanie komisji śledczej, jak o co apeluje od wczoraj właściwie zgodnie cała opozycja?
Nie, to jest, wie pan, oni nie mogą tego szoku po tym udanym pięknym, patriotycznym polskim marszu przeżyć i w związku z tym szukają jakiegoś dziury w całym. Decyzje były bardzo szybkie, pan premier też przecież postawił sprawę jasno, konkretnie, bardzo dynamicznie sprawa się rozwinęła. I żeby oni tak działali w sprawie, wie pan, polisolokat, w sprawie tak zwanych kredytów frankowych, w sprawie Ambergold i paru innych rzeczy, no to pewno nie mielibyśmy dzisiaj takich problemów, więc tu do niczego ta komisja śledcza nie jest potrzebna, no po prostu winny poniósł konsekwencje, sprawa jest w prokuraturze, jest powołany zespół.
Ale jednak dzieje się to też po publikacji dopiero gazety. No, też rodzi się pytanie, gdzie było państwo i służby co najmniej od marca tego roku, kiedy ta rozmowa się odbyła, a przypomnijmy, że ona się odbyła w siedzibie.
Tylko też przypomnijmy, że niezainteresowany pan Czarnecki, skoro miał przekonanie, że doszło do propozycji korupcyjnej, to jako przestępstwo powinien to natychmiast zawiadomić o tym organy ścigania.
No właśnie, jak pan ocenia tę półroczną zwłokę? Myśli pan, że tutaj termin był przypadkowy?
Nie, myślę, że najwyraźniej po prostu zdawał sobie sprawę, że wyjdzie na jaw za chwilę decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o wpisaniu na listę ostrzeżeń Idea Banku. To po pierwsze, być może jakoś kalkulował sobie, że może uda się wywrzeć wpływ jakiś na tę instytucję. Więc to jest bardzo dwuznaczne, karygodne, że mając wiedzę o przestępstwie nie poinformowali ze swoim mecenasem prokuratury tej kwestii. Natomiast no, jest pytanie, czy w ogóle doszło do takiej rzeczywiście propozycji. To myślę, śledztwo prokuratorskie doskonale wyjaśni, bo tu jest dla mnie tylko właściwie słowo przeciwko słowu, a przede wszystkim jest tytuł Gazety Wyborczej, w Gazecie Wyborczej, a to nie jest najlepsza rekomendacja w mojej ocenie. Wie pan, problem oczywiście jest szerszy. To jest, bym powiedział, konieczność jednak egzekucji tego prawa, bo to, że jest instytucja, to instytucja swoją drogą. Tutaj trzeba w takiej instytucji jak KNF mieć nie tylko wiedzę, ale też trzeba mieć dużo, bym powiedział, charakteru, silnej woli, twardości, bezwzględności.
I tego zabrakło panu Chrzanowskiemu, pana zdaniem?
I chyba jakaś trochę łatwowierność też, bym powiedział, no tu jakaś naiwność, wie pan, na tych stenogramach na przykład pojawia się tam blisko na stronie bodajże 30 tego tekstu, że no tamten Szewczak przeszkadza, on się domaga tam kontroli, on się domaga tam...
Czepia się pan podobno.
Wspiera się, tak, krytykuje działania pana Leszka Czarneckiego i jego grupy finansowej. No jak pan widać, jak widać można krytykować, a efektów niewiele było widać.
To na koniec ostatnie pytanie, czy Polacy powinni się bać o swoje oszczędności zgromadzone w bankach w świetle tej wiedzy?
Nie, nie, uspokajam, oczywiście są kompletnie różne rzeczy, są i gwarancje tego bezpieczeństwa, tych środków. Mamy przyjęty cały szereg dyrektyw unijnych, nowych przepisów wdrożonych do polskiego systemu prawnego, dyrektyw BRR, DGS i Bankowy Fundusz Gwarancyjny istnieje, dysponuje środkami, ale na pewno trzeba po prostu wcześniej w tym systemie bankowym wycinać te kancerogenne części, leczyć i usuwać te chorobliwe elementy, żeby nie zarażały całego systemu, i trzeba to robić bezwzględnie, z chirurgiczną precyzją i nie, bym powiedział, nie mieć nadmiernej jakiejś takiej elastyczności, zrozumienia, że są to jakieś święte krowy, te nawet duże banki, nie mówiąc o jakichś średnich instytucjach finansowych.
I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Janusz Szewczak, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję. Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia.